Kościół Myślnik Rodzina. Chciałbym, żebyśmy w ten sposób myśleli dzisiaj w czasie kazania o tym, co będę mówił. Na koniec powiem może, jak już skończymy kazanie, będziemy mieć wieczerze, ogłoszenia, to może parę słów o wspólnocie już tak do wewnątrz, żeby to nie szło w świat. Natomiast teraz to jest ten element słowa, który będzie nagrany i też dystrybuowany do innych, którzy nie byli dzisiaj na kazaniu, a którzy chcieli być, ale również tych, którzy z innych kościołów są zainteresowani, co się w kościele dzieje. Więc Kościół, rodzina. Powiedz ze mną, Kościół, rodzina. Pomóżcie mi współtworzyć to słowo. Mam właściwie tylko jeden werset na dzisiejsze kazanie i być może on będzie jedyny i wystarczy nam na dzisiejsze słowo. Natomiast zanim do niego dojdę, chcę powiedzieć troszeczkę tak w ogóle o tej rodzinie i o Kościele bez wersetu. Wiecie, jak czytamy Biblię, to możemy ją czytać zawsze tak, jak sobie ją jakoś wyobrażamy według tego, co do tej pory do nas dotarło, tak? Przeważnie jak zaczynamy po raz pierwszy czytać Biblię, to czytamy ją w taki sposób, że no jakaś książka Boża zawiera tam prawdy wiary, teologii, historię zbawienia, więc zajrzyjmy tam po prostu i sprawdźmy, co tam się dzieje. Nie musicie korzystać z komórek, bo nie musicie sprawdzać, co na transmisji się w tej chwili dzieje, więc możecie dzisiaj mnie słuchać, nie musicie tam tych urządzeń obsługiwać. Więc słuchajcie, rodzina. Więc czytamy Biblię z tej perspektywy, z jakiej po prostu... z jakiej mamy ją już w głowie ukształtowaną, tą Biblię, tak? Ale spójrzcie, spojrzeć tak na Biblię, tak jakbyśmy nie wiedzieli, co jest napisane w kolejnym rozdziale albo w kolejnej księdze. Dzisiaj, kiedy zaglądamy na nasze życie, na życie Kościoła od tyłu, to przede wszystkim to, co myślimy, to myślimy instytucja. Myślimy, no są na świecie różne instytucje, tak? Są narody, są instytucje, są stowarzyszenia, fundacje. No i mamy też taki element życia społecznego, Kościół. To są ludzie, nie wiadomo właściwie, zjednoczeni przez co? Przez tradycję, kulturę, czy przez doktrynę, czy przez... jakie macie pomysły inne? Przez budynek. Macie jeszcze jakieś propozycje? Może macie właściwe propozycje? Takie Boże, co nas w ogóle konstytuuje jako Kościół? Duch Święty, dzięki Dawid. Lokalizacja, adres, tak? Jakie jeszcze? Może jakieś takie...
Pastor,
okej, okay, tak. Kościół to pastor, bardzo podoba mi się. Tak jak Lenin to partia, Kościół to pastor, dobrze. Co? Powołanie w ciele? Nie rozumiem. Wyższa szkoła jazdy to już jest w ogóle. Idzie się kojarzy Kościół z powołaniem. Jakieś macie inne propozycje? Czy relacje? Aha, okej, okay, relacje, czyli takie przyjaźnie, tak? Naprawdę? Macie jeszcze jakieś? W kościele? A niektórzy mają? Okej, dobrze, w porządku. Więc wiecie, to tak jest, jak od tyłu spojrzymy. Ale teraz jak patrzymy na Biblię od początku, to zobaczcie, jak to jest. Jest Bóg, który stwarza Adama. Jak stwarza Adama? Adama stwarza jako swojego syna. Tak? Stwarza go jako syna, mówi, to jest... Stworzy kogoś na mój obraz, na moje podobieństwo i tchnę w niego mojego ducha. Drugi element stworzenia to jest to, że stwarza kobietę, która jest częścią jego, tak? Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to jest to jakieś tam baza DNA, tak? Czy to jest ten oryginał, bo został wyjęte to z mężczyzny i uczyniona była kobieta i mamy ich. Później Bóg od razu konstytuuje to i mówi, oni będą jednym ciałem, oni się nie będą rozstawać, tak? Zostali stworzeni ze mnie, później jedno z drugiego, ale oni się nie będą rozstawać, nie będą rodziną. I co ta rodzina będzie robiła? Co będzie robiło to małżeństwo? Oni się będą rozmnażać. I później, słuchajcie, jak zaczynamy czytać Księgę Rodzaju, to mamy cały czas odniesienie do początku. W ogóle jak czytamy całą Biblię, to ona nigdy nie jest oderwana od początku. Ona zawsze wraca w postaci rodowodów, historii, odwoływania się. Więc mamy później dwóch synów, tak? Jakich synów mamy? Kaina i Abla. I kim oni są dla siebie, słuchajcie? Oni są braćmi, tak? Czyli oni są rodziną. No nie są zrodzeni dwaj wrogowie, dwa narody, które stanęły po przeciwległej stronie granic. Oni wyszli z tego samego ojca i z tej samej matki i są braćmi. No i co następuje? Zgrzyt. upadek między nimi, tak? Grzech między nimi. Tak jak między Adamem a Bogiem nastąpił upadek, oni byli rodziną, Adam był z ojca, był na podobieństwo ojca i tu nastąpiło zerwanie, to teraz mamy dwóch braci i znowu następuje zerwanie. Potem mamy rodowody, Kaina. Potem mamy kolejnego syna, który się rodzi Adamowi i Ewie. Ktoś pamięta jeszcze, jak on miał na imię? Set, tak? Okej, okay, o tym rzadko pamiętamy. A słuchajcie, a to jest ta dobra linia, a my w ogóle o niej nie pamiętamy. Abel nikogo po sobie nie zostawił, został zamordowany. Kain pozostawia po sobie morderców i mścicieli i jest naznaczony przez Boga. A Seta nie pamiętamy, a to jest ta linia życia. I wiecie, i później te rodowody są, później one są rozpisywane, mamy Henocha, Henoch pozostawia po sobie dzieci, mamy później dziadka i pradziadka Noego i ojca Noego, i mamy Noego, później mamy synów Noego, tak? Mamy trzech. Sem, Ham, Jafet, tak? Wiecie, i ta konsekwencja jest cały czas zachowana i dochodzimy w końcu do Abrahama, który jest jednym z tego synów Sema, Semitów, do Abrahama i od Abrahama znowu zaczynają się te rodowody. Mamy Izaaka i mamy Ezawa. Cały czas poruszamy się w sferze rodziny. Ezaw tworzy, dzisiaj powiemy współczesnym językiem, tą rodzinę arabską, tak? A Izaak tą żydowską. I potomkowie Izraelici są potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba, któremu zostaje zmienione imię na Izrael. A Izrael ma 12 synów. I tych 12 synów to jest 12 plemion tej samej rodziny. I kiedy Jezus się rodzi, to mamy dwa rodowody Jezusa zapisane w Ewangeliach, że On jest potomkiem według ciała również tej rodziny. I teraz, kiedy Jezus powołuje swoich uczniów, to spośród kogo On powołuje swoich uczniów? Spośród rodziny ich wyciąga. Tak? Bo to są wszystko 100% Żydów jest. Z różnych plemion ich bierze. I powołuje ich. I teraz, kim On ich nazywa? Nazywa ich przyjaciółmi, nazywa ich braćmi i co zapowiada im? 17 rozdział Ewangelii Jana, że będą jedno, tak? Że będą stanowić jedno, modli się o to, żeby byli jedno. Żeby się wzajemnie miłowali i że po tej miłości świat pozna, że Jezus jest Mesjaszem. I oni są tak silną tą żydowską rodziną, że słuchajcie, później, kiedy mają głosić Ewangelię wszystkim narodom zgodnie z nakazem Bożym, te narody to też jest rodzina, ponieważ to są potomkowie Ezawa i Chama, i Jafeta, tak? Wiecie, i to nie jest marksistowski wynalazek, takie hasło wielka rodzina ludzkości. Ja kiedyś myślałem, mi ksiądz tak powiedział, jaka to rodzina, to żadna rodzina nie jest. Ale to były lata 80. i się walczyło z komuną, więc się zwalczało wszystkie hasła, ale to nie marksiści wymyślili rodzinę ludzką, to Biblia ją wymyśla, ale oni tak się trzymają tej rodziny, tej bliższej, bo zawsze bliższa rodzina jest ważniejsza, że co? Że oni nie chcą głosić tym innym, tak? Nie chcą przekroczyć ich progu. Ale w końcu przekraczają. W jakimś cudem Filip głosi eunuchowi etiopskiemu, jakimś cudem Piotr zostaje przekonany do tego, żeby wejść do domu Korneliusza i też w nadprzyrodzony sposób zostaje powołany Paweł, który ma tą sprężynę w sobie, żeby iść do pogan bardziej niż do Żydów. I później, słuchajcie, mamy Nowy Testament i teraz Nowy Testament jak nas nazywa w kontekście rodziny znowu? Bracia i siostry, tak? Oczywistość. Myślę, że powinniśmy zacząć wracać do tego. Ostatnio rozmawiałem z jednym pastorem i on mówi, Boże, jak ja nienawidzę, jak mnie nazywają brat. To jest takie archaiczne, to jest takie z lat 60. Tylko wiecie, no okej, okay, dobrze, jeśli chodzi o słownictwo, to może nie każdy nie lubi być nazywany bratem pastorem albo ciocią siostrą w zborze i tego typu różne folklory, możemy tego nie lubić, ale fakt z Biblii teologiczny Nowego Przymierza jest taki, że przez krew Chrystusa zostaliśmy jakby na nowo uczynieni z tej zepsutej rodziny ablosko-kainowskiej zostaliśmy na nowo uczynieni rodziną odkupioną i znowu znamy siebie wzajemnie. I wiecie, i to jest Boży cel. I Jezus mówi o tym, że jeżeli będziemy w stanie zawalczyć w temacie tej rodziny, tej Bożej rodziny, to będziemy największym świadectwem w otaczającym nas świecie. Jeżeli przeciwstawimy się tej atomizacji społecznej, jeżeli zbliżymy się do siebie świadomie przez moc krwi Jezusa, przez moc Ducha Świętego, przez działanie Słowa Bożego w nas, jeżeli przeciwstawimy się tym światowym, grzesznym, kainowskim tendencjom, to zabłyśnie światło Ewangelii dla innych, którzy są wokół nas. I wiecie, mamy moc Ducha Świętego, mamy krew Jezusa, która nam to ma umożliwić. Wiecie, w tej chwili jest bardzo dużo takiego ciekawego nauczania łaski, coraz więcej go widzimy. Ja myślę, że w kontekście legalizmu i religii i Polski, szczególnie naszego religijnego kontekstu, to jest bardzo dobre nauczanie i może nas wyrwać wielu z nas z fatalnej religii, ale w tym samym momencie zauważam, że bardzo często się podnosi takie głośne mówienie, że my w Chrystusie to już nic nie musimy. Nie wiem, czy już się z tym zetknęliście. Ja się z tym często stykam. Nic nie muszę. I na przykład tam jest wiele takich rzeczy, których nie musimy. W ogóle olśnieniem dla mnie było, że mój znajomy powiedział, że on nie musi nawet wybaczać. Bo wybaczenie to też jest w końcu przykazanie, a ja nie jestem zbawiony z przykazań, więc ja nie muszę wybaczać. Bo po prostu... Wiecie, i tam możemy po prostu do absurdów doprowadzić tą myśl, że jesteśmy zbawieni z łaski za darmo. Aurelia, czemu ty siedzisz na miejscu dla dzieci? Tam nie wolno, tam jest dla rodziców z dziećmi. Więc to... Kochanie, to się nagrywa. Nie przerywaj mi. Nie byłbym sobą, jakbym takich wycieczek nie robił. W moim kościele! To jest mój kościół. Tak samo jak wasz. I Pana Jezusa. Dobrze. Gdzie ja byłem? Aurelia mnie rozproszyła. Usiadła na miejscu dla dzieci. Łaska. Więc nic nie musimy, tak? I doprowadzamy to do... I Aurelia myśli, że nie musi siedzieć tu, gdzie są dorośli. Więc doprowadzamy to do takiego miejsca trochę absurdalnego, że po prostu, że w ogóle wolność. Tylko słuchajcie, co się później dzieje, jak już nic nie musimy? Jak już nic nie musimy, to już nami nie kieruje kompletnie nic. Jesteśmy jak po prostu liście na wietrze, jesteśmy po prostu jak chwasty przenoszone wiatrem, jałowce na pustyni, bo już nic po prostu nie musimy. A wiecie, ale jednak ja wierzę, że słowa Jezusa, które były nakazami, które były powiedziane też w zamkniętej grupie uczniów, były powiedziane dla nas, a nie były powiedziane, tak jak nauczyciele łaski mówią, do Żydów, żeby się przekonali, że nie są w stanie wypełniać przykazań. Może też o tym słyszeliście. Kiedyś rozmawiałem z takim jednym człowiekiem od łaski i mówię, słuchaj, ale to dlaczego tyle takich radykalnych wezwań Jezusa jest w Nowym Testamencie? A on mówi, to tylko po to, żeby Żydzi się przekonali, że oni nie są w stanie tych przykazań wypełnić i żeby zaufali łasce Jezusa Chrystusa. I tam część prawdopodobnie takich rzucanych przez Jezusa wezwań jest. Jedno szczególnie, kiedy Jezus mówi, jeżeli nie wasza sprawiedliwość nie będzie wyższa niż uczonych w piśmie, tak? To jest takie wyzwanie. Ale potem, wiecie, Jezus bierze swoich uczniów, zamyka ich w pomieszczeniu razem z sobą w bliskości i na osobności wyjaśnia im, o co mu chodzi i jakie ma względem nich oczekiwania. I to najważniejsze, jakie ma oczekiwanie, to jest, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. To ja wierzę, że to nie jest coś, co my możemy wrzucić do woreczka ekstremalna łaska i powiedzieć sobie, ja nie mam żadnych zobowiązań wobec nikogo i niczego, bo Jezus mnie zbawił. Tak, Jezus cię zbawił, idziesz drogą do nieba, nie możesz nic dodać do swojego zbawienia. Ale tutaj na ziemi, w temacie królestwa, ekonomii królestwa, tego, co Bóg chce uczynić między nami, jest bardzo wiele rzeczy, które musimy w mocy Ducha Świętego walczyć, żeby zrobić je. I jedna z tych rzeczy to jest właśnie ten wymiar zachowania nas jako rodziny, ponieważ to jest Bożym celem tutaj na ziemi. Teraz jeszcze raz się przeleczę. Czyli widzisz jeden obraz rodziny, tak? Powiedz, Kasia, że widzisz, że rozumiesz to, co mówię. Że powiedz, pastorze, nie jestem głupia, rozumiem, co mówisz do mnie. Nie musisz tego powtarzać. Dobrze. Dobrze, to rozumiecie. Teraz jeszcze cię cofnę jeszcze raz. Jeszcze raz zrobię. Ja lubię takie kazania mówione po osi. Teraz słuchajcie, teraz tak. Dla pierwszego kościoła, tego w Dziejów Apostolskich, to ten temat rodziny, ten wymiar rodziny był czymś bardzo oczywistym. Nawet kiedy Ewangelia się wymsknęła z tej rodziny żydowskiej i poszła do narodów, to zwróćcie uwagę, jakie jest pierwsze przykazanie, które było dane Pawłowi i Barnabie przez apostołów w Jerozolimie, o czym oni nie mają zapominać. Co jest tam napisane w Dziejach Apostolskich? Jak oni się kłócili o te przykazania i mieli wysłać list do pogan, to na co szczególną uwagę zwrócili Pawłowi i Barnabie w Dziejach Apostolskich? Kiedy już będą szli i głosili Ewangelię i są wolni od głoszenia obrzezania, to jednak o czym powinni pamiętać? O czym? Żeby nie jedli tego, co uduszone, krwi, przeciwko wszeteczeństwu, ale to tak, to było tam napisane, ale nie to mam na myśli. Mam coś innego na myśli, co oni tam jeszcze kazali zrobić. Na co szczególną uwagę zwrócić. I później Paweł zwracał przez całą swoją służbę szczególną uwagę na to. Słucham? Nie o wierności, nie trwaniu. To jest ciekawe. To jest tak dobre teraz to, co powiedziałem, że chyba odpowiem na koniec kazania, to będziecie w napięciu oczekiwać. Jeszcze masz, Dawid, jakąś propozycję?
O jedności nie wiem.
O jedności? Nie, nic o jedności nie było. Co tam powiedzieli? Nie trwali w miłości, tam jest powiedziane. Nikt nie pamięta. Dobre, okej. Okay. Fajne, to żre, kazanie żre. Super. Słuchajcie, tam jest napisane, oni powiedzieli, i nakazali im szczególnie pamiętać o ubogich. Kto dzisiaj o tym pamięta? No jak my będziemy pamiętać? My, polsko-amerykańscy wierzący, którzy dają wędkę, a nie rybę. Jak my będziemy o takich rzeczach pamiętać? Żeby pamiętać o ubogich. Jak my mówimy, kto nie maszeruje, ten ginie, wiesz, trzymaj się Pana i ciśnij do przodu. Tam jest napisane, pamiętać o ubogich. I wiecie, ciekawe jest to, my czasami myślimy, że może to chodziło o jakieś socjalistyczne myślenie, ale kiedy oni byli w Jerozolimie, jest powiedziane, że oni sprzedawali to, co mieli i zaspokojali własne potrzeby w obrębie tej rodziny. Oni nie sprzedawali tego majątku i nie rozdawali innym Żydom, tylko zostawały te pieniądze w kościele. I kiedy oni otrzymali też ten nakaz, że mają pamiętać o ubogich, to kiedy czytamy listy Pawła i to, co on robi w Dziejach Apostolskich, to widzimy, że on wszędzie w zborach zbiera pieniądze i wysyła na tych, którzy są w Jerozolimie, którzy są zagrożeni głodem. A zbory napomina, żeby się wzajemnie wewnątrz troszczyły o swoje potrzeby. Czyli wiecie, pierwszy kościół, wracając do rodziny, on był skupiony na tym, żeby ten wymiar rodziny zachować. Wiecie, my się schodzimy i mówimy, no wiecie co, no mamy tu, tak czasami jak na wywiadówce słyszę, no jakieś dziecko sobie nie radzi, no to niech się dyrektor szkoły zajmie albo komitet rodzicielski czy coś. Wiecie, mamy takie instytucjonalne mocno myślenie, ale tam w Dziejach Apostolskich ono było mocno rodzinne, bo ono wychodziło z tego pnia. Adam, Abraham, Izak, Jakub, 12 pokoleń, Żydzi, Jezus, odkupienie, rodzina, bliskość, przyjaźń. I to było kontynuowane w pierwszym kościele. I teraz idąc dalej po tej osi, pierwsze zwiedzenie kościoła to jest skupienie się na filozofii, teologii. Mówi się tak skrótowo, często powtarzam, kościół dociera do Aten. Kościół w Atenach czym się zajmuje? Gadaniem, filozofowaniem, teologizowaniem. Tego mamy też dzisiaj dużo w kościele. Często ludzie mówią, nie chodzę do tego kościoła, bo w to nie wierzę, co oni tam głoszą. Albo zaczęli coś nowego głosić, co nie głosili wcześniej. Albo pójdę tam, bo tam głoszą rzeczy, które lubię. To są Ateny, tak? To jest ten wymiar teologii. Potem kościół idzie do Rzymu. W Rzymie on nabiera szlifu mocnego, instytucjonalnego, tak? Że to jest prawo kanoniczne, które jest kopią prawa rzymskiego, antycznego. Jest władza, jest moc, jest scentralizowana, piramidalna władza. No i później przychodzi reformacja, wiecie. I kiedy przychodzi reformacja, to ona stara się powrócić do korzeni, do Biblii. No dobra, to tam te wszystkie rzeczy narosły, ale co mówi Pismo Święte, tak? Ta sola scriptura, czyli tylko Pismo, tak? I następuje odnowienie Kościoła. I teraz przeskoczę szybko tam do naszych czasów, bo wiecie, to co dzisiaj mamy, ja wierzę, to mamy kolejne warstwy, które narosły nam w Kościele, a wierzę, że powinniśmy wrócić jako Kościół do wymiaru właśnie rodzinnego. I teraz odwołam się do tego czasu, w którym teraz szczególnie jesteśmy. Dzisiaj mi bardzo ciężko było zacząć nabożeństwo, bo nie mamy transmisji. Bo co? Bo się przez półtora roku przyzwyczaiłem. Jak się pandemia zaczynała, to nie umiałem wejść w transmisję, prowadząc je z domu, te pierwsze nabożeństwa. Dlaczego? Bo byłem przyzwyczajony, że Kościół raz w tygodniu się spotyka fizycznie. Gdzie więc przyzwyczajenia, to co my, do czego się przyzwyczajamy, często jest dla nas główną definicją Kościoła. To, do czego się przyzwyczailiśmy. Jak mówimy o kościołach historycznych i oni mówią, ktoś tu powiedział, budynek, i oni mówią, idę do kościoła, to oni mówią, idę do budynku i tak to sobie wyobrażają. Wiecie, czy dzisiaj my nie jesteśmy bardzo blisko tych wszystkich rzeczy, które krytykujemy? Czy dla nas Kościół to nie jest jednak zbiór przyzwyczajeń teologicznych, związanych ze strukturą, albo z dzisiejszą formą sprawowania życia Kościoła? Tak? Rzucamy presję na tych, którzy prowadzą Kościół, żeby oni Kościół ogarniali, żeby on był taki, jaki ma być. To znaczy, żeby to był Kościół moich wyobrażeń albo moich przyzwyczajeń. Wiecie, ale Kościół powinien przede wszystkim być rodziną, ponieważ tam się zaczyna i tam powinien być funkcjonować. Wiecie, jeżeli my nie znamy się blisko jako wspólnota, nie jesteśmy w jakichś mniejszych grupach, no nazywamy to grupy domowe, ale to nie jest najszczęśliwsze określenie, po prostu chodzi o takie małe koinonie, małe wspólnoty, gdzie się naprawdę znamy, to czy my zbierając się w niedzielę tworzymy Kościół, który jest Kościołem? Czy my po prostu nie tworzymy jakiejś takiej tylko takiej przykrywki na nasze przyzwyczajenia? Kościół musi być rodziną, tak? Teraz tak, jeżeli nie modlimy się sami indywidualnie, to czy nasza modlitwa w Kościele ma siłę, jeżeli nie prowadzimy życia modlitewnego w naszych domach? I wiecie, i teraz spróbujcie sobie to wyobrazić, bo dzisiaj mieliśmy inny zespół uwielbienia, który nas pięknie poprowadził, ale to też była taka sytuacja awaryjna, ponieważ pianista, który miał być, nie mógł dzisiaj być, więc już była zmiana. Ale wiecie, ja sobie tak dzisiaj stałem w czasie uwielbienia i wcześniej jak się przygotowywałem i sobie myślę, a gdyby tak krok po kroku nam było odbierane to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Bo wiecie, w Kościele Nowego Testamentu nie było żadnego zespołu uwielbienia. Paweł nie pisze w swoich listach, a ty Justynie nie zapomnij na najbliższe nabożeństwo przynieść harfy. A Miriam niech przyniesie tamburyn, bo ostatnio zapomniała, a zespół musi grać. Patrzcie się Kościołowi w Atenach, który ma tamburyny i balecik i pompony. A u was co? Zaniedbaliście flety i po prostu inne rzeczy. Wiecie, to jest kwestia naszych przyzwyczajeń dzisiaj, ale tak jak napisał pewien pastor, chyba Francis Chan to powiedział, on jest takim ostrym krytykiem takiego kościoła ukształtowanego kulturowo. On mówi, tak mocno powiedział, mówi do pastorów, mówi, i masz swój świetny kościół. Masz swój świetny kościół ze swoją super wypasioną, tam betelowo-hillsongową muzą. I Francis Chan mówi, i już widzę, jak rozchorowuje się większość twojego zespołu uwielbienia. Ty mówisz, nic się nie stało, bo kościół to nie muzycy, ale schodzą się wszyscy i co masz? I on używa słowa angielskiego, i masz saks. Skarpetki, tak? To można przetłumaczyć, czyli klapacz, soks, po prostu masz kichę. I mówi, jak tak przez 3 tygodnie pociągniesz i nie odbudujesz swojego zespołu, do którego kościół ci się przyzwyczaił, to ci się wszyscy rozlezą po całej twojej Kalifornii, kochanej. Ja tak Francis Chan to lubi głośno ogłaszać. On zresztą ma niezłe zaplecze, bo on miał mega kościół parotysięczny i on z dnia na dzień go zamknął i powiedział, że on szuka kościoła organicznego i z tego jest między innymi znany. Szalona miłość, możecie poczytać, jest książka po polsku wydana jego, Francis Chan. Wiecie, ale to mnie dotknęło, bo to jest prawda, że wyrwanie nas z naszych przyzwyczajeń powoduje, że jest wielkie sprawdzam na fundamenty Kościoła i na to, co my myślimy i wierzymy. My w Polsce może tak nie mamy, ale prawda o wielu kościołach z zachodu, które są mocno zinstytucjonalizowane i przyzwyczaiły ludzi do czegoś, to jest absolutna prawda. Wyciągamy jeden element i wszystko się sypie. Inny element, który można wyciągnąć, to można wyciągnąć osobowość pastora. Pastor z osobowością, który nadaje jakiegoś charakteru. I po prostu, no pastor, człowiek, wymieniamy pastora, bierzemy tego, wstawiamy innego i nagle się okazuje, że wszystko ulega weryfikacji i trzeba jeszcze raz podjąć decyzję, czy będę chodził do tego kościoła, tak? I mamy takich elementów, mamy wiele. Ja sobie pomyślałem, no dobrze, ale my mamy prąd, tak? A co by było, gdybyśmy prądu nie mieli? Tak, no byśmy wtedy sobie te kotary tu odsłonili, no i wtedy wszystko unplugged by było, tak? To jeszcze by było nieźle. No ale dobrze, a co by było, gdybyśmy nie mieli takiego budynku, żeby się spotkać? Wiecie, w Dziejach Apostolskich, tam basen Morza Śródziemnego, te kościoły domowe, tak jak mówią historycy, to nie były takie kościoły domowe, jak my sobie wyobrażamy, na mieszkaniu 12 osób się zeszło. Tam kościół domowy, najmniejszy według tych archeologów, to miał 70 do 100 osób. To były najmniejsze kościoły domowe, bo był dom, domostwo, oikos, zatrium z zabudowaniami. To były kościoły domowe. Jak się kościół w domu spotykał, no to nie na siódmym piętrze w kawalerce. To nie był dom, to było co innego. Więc wyobraźcie sobie, że nie mamy budynku. Czy my nadal jesteśmy kościołem? Co nas klei, co nas łączy? Tak? A gdy mamy zaburzony cykl pracy tygodniowej kościoła, znowu coś ucieka. I wiecie, ja wiem, że być może ze swojego punktu widzenia nie czujesz tego, o czym ja dzisiaj mówię, nie czujesz tego w taki sposób, że ciebie to dotyczy, bo jesteś uczestnikiem i masz nadzieję, że ktoś jakby, nawet nastąpiły takie awarie, to ktoś to ogarnie i zapanuje nad tym i powie nam, w co wierzyć i jak robić. No i dobrze, okej, ja nie zamierzam porzucać swojego powołania i służby, więc prawdopodobnie ktoś nas uratuje w końcu, jak nie pastor, to Mesjasz, który wraca, bo obiecał, że wraca. Ale wyobraźcie to sobie. Natomiast wierzę, że tym fundamentalną rzeczą, która powinna nas cały czas definiować, to jest oczywiście nie... Na początku to jest nasza relacja z Bogiem i Zbawicielem, bo on powiedział, że ten, kto buduje na tej prawie, że Jezus jest Mesjaszem, ten stanowi Kościół, ten stanowi Eklezję, tak? To mamy w Ewangelii Mateusza. Natomiast kolejną rzeczą to jest właśnie ten wymiar, że my zostaliśmy przez Jezusa ze sobą połączeni, przez to przymierze, które mamy w Bogu. Amen? Jakbym miał to jakoś przedstawić jeszcze inaczej, może tak powiedzmy, jeszcze bardziej pójść w tą rodzinę. Wyobrażam sobie rodzinę, która się modli, jak przychodzi razem do kościoła. Małżeństwo z dziećmi, tak? I teraz powiedzmy sobie, że nie może przychodzić do domu, do kościoła. I musi sobie ten kościół zrobić w domu. Co oni robią? Czy kupują mikser? I wynajmują grajko, żeby mieć ten kościół się w domu? Nie, mówią, nie, no to bez tego się obędzie, no jesteśmy kościołem domowym, tak? Dobrze, okej, okay. To zaczynają się modlić. Ale im nie idzie, więc kombinują, co by tu zrobić. Co by tu zrobić? Ja w moim domu wiem, że najłatwiej się z moją rodziną pomodlić, jak wszystkie talerze już stoją na stole, przed nosem wszystkich. I wtedy tylko trzeba powiedzieć dzieciom, poczekajcie dzisiaj, czekajcie, aż wszyscy usiądziemy. I wtedy się można pomodlić, wtedy nikt od stołu nie odejdzie, bo miska czeka. To jest zupełnie tak jak mój Barry, jak dostanie nasypane ma do miski, jest usypie, on siada, ja mówię, czekaj. I on czeka. I on tam z głodu umrze, dopóki nie usłyszy, możesz, proszę. Moja rodzina ćwiczy odchodzenie od niego do ostatniego pokoju, na pierwsze piętro, wracają i sprawdzają, czy nadal siedzi i czeka na komendę. Możesz, może, zaczynaj. Więc taka rodzina może się nie umieć modlić, ale przy stole będzie się umiała modlić. Ale wiecie, też sobie wyobraziłem sytuacje, które miały miejsce w historii wiele razy. Co zrobić, jak nie ma co położyć na ten stół? Czy ta rodzina będzie się modlić, jak nie ma co położyć na ten stół? Nie ma tego zewnętrznego czynnika, który sprawi, że będziemy się modlić? Więc wiecie, ja dzisiaj staram się w tym słowie, mówiąc Kościół, rodzina, trochę odrzeć w taki sposób. Ja wiem, że to nie pasuje. Moja Iza tak po prostu nie pasuje i że idę w ogóle w tą stronę z tym słowem, że tak rozmontowuję, że taką negatywną wizję rzucam, że tak okradam troszeczkę nas, naszego ciepłełka z takiej myśli, że będzie dobrze, że pandemia się skończy, że pianista wróci, że znowu po prostu, że znowu przyjdziemy, że znowu się spotkamy tutaj razem i wszystko będzie uratowane. Wiesz, pewnie tak będzie po prostu. Ja generalnie jestem słaby w eschatologię i nigdy nie wierzyłem w apokaliptyczne wizje, ale robię to, robię takie okradanie was troszeczkę teraz po to, żebyśmy naprawdę zobaczyli istotę spraw. I teraz słuchajcie ten fragment, którym chciałem się z wami dzisiaj podzielić. On jest w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale. Znana historia, czytaliśmy ją już wielokrotnie. To jest historia rodziny. Gdzie w ogóle jak się patrzy na Kościół, gdzie sobie myślą, teraz jeszcze z innej strony spojrzę, bo teraz mówiłem o tej stronie instytucjonalnej, obyczajowej, nie obyczajowej, tylko przyzwyczajeniowej, kulturowej. A teraz spróbujmy spojrzeć na Kościół jeszcze z innej warstwy, a mianowicie tego, jak my się z sobą po prostu jako ta rodzina potrafimy kleić. Często mówimy tak, dobrze, ale chcielibyśmy, żeby to był taki Kościół, gdzie wiemy o sobie, przenikamy się i kochamy się. Już to mówiłem wielokrotnie. Wiesz, to wszystko zależy od tego, na ile będziemy w stanie pokonać te przeszkody, które są wrogami rodziny właśnie. To nie jest kwestia, że trzy osoby z kościoła toksyczne pójdą na terapię, a dwie na uzdrowienie wewnętrzne, a jedna na leki. To może pomóc. Ale bardziej chodzi o to, że my przełamiemy te bariery, które nas jako rodzinę niszczą. Czyli teraz byłem na takim dwudniowym spotkaniu na temat zakładania zborów i mówiliśmy o relacjach, między innymi to był jeden z takich tematów, gadaliśmy o relacjach między pastorami. Wiecie, ja Kościół przez 30 lat mojej pracy, moje hobby, Kościół to moje hobby, uzależnienie. Kiedy patrzę na Kościół, to ja ciągle widzę rodzinę. Jak widzę Kościół, to widzę relacje rodzinne. Jak patrzę na pastorów w gronie swoim, to znowu widzę Kościół, tylko w jakimś kolejnym gronie. Czy dojrzalszy? Nie. Te same rzeczy, które w Kościele są. Ostatnio miałem takie spotkanie, przygotowywaliśmy dla pastorów i tak sobie pomyślałem, mówię, Boże, to jest takie proste, bo to jest po prostu taki zwyczajny Kościół z tymi samymi problemami, tylko że ci ludzie się nazywają pastorami, ale tak samo siebie nie lubią, plotkują o sobie, odwracają się od siebie. To taki sam Kościół, tylko że to jest spotkanie pastorów, ale to jest taki sam zbór, tylko na innym poziomie. I tak samo jak zbór, to jest taki zbór, no to jest taka rodzina. Teraz pomyślcie chwilę o swoich rodzinach, tych może dalszych. Babciach, wujkach, teściach, teściowych, ciociach, kuzynach, kuzynkach, szwagrach, szwagierkach. Wiesz jak to jest, nie? Ile razy się taka rodzina ma szansę spotkać w życiu? Na chrzcinach, na komunii, na weselu i na pogrzebie. Zjadą się, usiądą i zachowują fason. Ostatnio kolega mi opowiadał, że był na pogrzebie. Mówi, wszystko dobrze się... A dobrze, nie opowiem tej historii, bo to dramat. A kolega się domyśli, a może jego rodzina też będzie słuchała. W każdym razie, no powiem tak, no fajnie nie było. Mimo, że pogrzeb, no to już powinno być fajnie. Wiecie, i teraz dokładnie te same rzeczy widzimy w Kościele, tak? Stykamy się i mówimy tak, ale tu jest co innego, bo tutaj jest... My wybraliśmy Chrystusa, nam przebaczono grzechy, my przebaczamy tak, jak Bóg nam przebaczył, więc powinno być dobrze. Ale powiem wam, mam takie same odczucie jak te w rodzinie. Porzucenie przez ojca, porzucenie przez matkę, jakiś zatarczek. Kiedyś u nas w domu, mogę o tym powiedzieć, bo już ci ludzie nie żyją z naszej rodziny. Mój tato też świętej pamięci już nie żyje. Któregoś dnia go zapytałem, mówię, tato, a czemu my do cioci Maryli nie jeździmy? Zawsze jeździliśmy do cioci Maryli. A mój tata mówi, nie interesuj się. Dla mnie chłopaka, który miał 8 lat, to był zupełny szok. Jak to, nie interesuj się. Zawsze jeździliśmy do cioci Maryli. Słuchajcie, to się stało moją obsesją, a później stałem się nastolatkiem. Chyba miałem jak 17-18 lat, to moja mama w tajemnicy przed tatą mi wyznała, o co chodziło. Mówi, Marek, wiesz co? Bo tata rozmawiał z wujkiem Antkiem u cioci Maryli. Wiesz, tak nieładnie o niej rozmawiał. I on myślał, że wujek Antek zachowa to dla siebie. Ale on, wiesz, jaki twój tata jest, no. I on gadał, wiesz, i to dotarło do cioci tej Maryli. I wiesz, jak ona się o tym dowiedziała, to ona napisała list do taty. I wiesz, jak ona napisała ten list do taty, to my już do niej nie jeździmy teraz. Ja wam tak przedstawiłem w śmieszny sposób. Ale wiecie, ja znam rodziny, które nie rozmawiają z rodzicami, ludzi, którzy nie rozmawiają z rodzicami, rodziców, którzy nie rozmawiają z własnymi dziećmi. Rodziny są przecięte, są ćwiekrowie, czyli teście i teście, tak? Mają wspólne dzieci w małżeństwie. Oni nigdy się ze sobą nie spotykają, nigdy. Zawsze pozostają w takim trójkącie, który nigdy się nie spotyka. Dzieci jadą do jednych rodziców, potem jadą do drugich. Raz jednych goszczą, raz drugich, tamci się nigdy nie ze sobą nie spotkają, nie zobaczą. Bo gadali, bo rozmawiali, bo coś powiedzieli, bo coś nie przebaczyli, bo ktoś komuś na odcisk nadepnął. Mieliśmy w rodzinie też taką ciocię, do której moja mama akurat nie lubiła jeździć. Ja mówię, mama, czemu nie lubisz jeździć? Ona mówi, wiesz co? Bo ona jest taka, i to jest tak, jakbym siebie teraz widział w kościele troszeczkę. Ja mówię, czemu nie lubisz do niej jeździć? Nie wymienię jej imienia, bo żyje i ma się dobrze. Mówi, wiesz co? Bo to jest takie nie fair. Mówię, co jest nie fair? Zawsze jak do niej przyjeżdżam, to ja jej wszystko opowiadam, co u nas się wydarzyło w domu. Gdzie pracujemy, co się dzieje. Ty wiesz, że ona nigdy nic nie mówi o swojej rodzinie? Nigdy nic nie mówi. Zresztą, tymi anegdotami, gdyby nie to moja rodzina i że oni żyją wszyscy, to mógłbym sypać z rękawów jak konfetti po prostu. I prawdopodobnie ty masz dokładnie takie same historie w swoim domu, z rodzicami, kuzynami i tak dalej. I możesz powiedzieć, dlaczego ktoś z kimś nie rozmawia, nie odwiedza i tak dalej. I wiesz, dlaczego to się tak dzieje? Dlaczego czasami nam się udaje mieć lepszych kumpli i znajomych w pracy albo w szkole niż w własnej rodzinie? Właśnie dlatego, że tam nas łączą emocje i te połączone emocje, kiedy się coś zepsuje, działają w spiętrzony sposób, jak w tamie spiętrzona woda, w przeciwną stronę i nas rozwalają i nas rozpychają. I wiecie, i te rzeczy powodują, że również w kościele dokładnie te same rzeczy się dzieją. Dlaczego w kościele czasami jest tak słabo? Ano z tego powodu właśnie, że mamy te elementy rodzinne. Byliśmy zżyci, przyjaźniliśmy się i dzisiaj nie potrafimy. Jedna osoba mi powiedziała jakiś czas temu, to chyba było z 2 lata temu, około mówiłem, czemu nie przychodzi do kościoła, czemu jej nie ma. Powiedziała mi, że usłyszała, co się o niej mówi, tam ktoś powiedział, ktoś coś w kościele i to po prostu powoduje, że natychmiastową barierę. Wydawałoby się, że takie nic. Bo co to nas obchodzi? Przychodzę do kościoła, ta osoba siada tutaj, ja siadam tam i mamy z głowy. Ale to się tak nie da. Jeżeli wcześniej się było rodziną, znało się, przenikało się, miało się wspólne życie, wspólną krew i się coś zepsuło, to się nie chce. To się nie chce. Woli się szukać wtedy nowych relacji. I teraz wiecie, ja to mówię po to, żebyśmy my doszli do miejsca trzeźwości i zafundowali sobie luksus odkupienia nad tymi wszystkimi tematami. Bo Jezus nas odkupił. I żebyśmy mieli zachętę, możemy czytać całą Biblię i to jest bardzo ciekawe, bo ten temat jest zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie obficie komentowany. Jak pokonywać tego rodzaju zaszłości, żeby było dobrze? Jak pokonywać te bariery, które wydają się nie do uleczenia? Jak je przekraczać, jak wracać? Mamy te wszystkie napomnienia Pawła, który nas wzywa cały czas i mówi, co trzeba robić. Kiedyś nawet kazanie jakieś powiedziałem o Ewodii i Syntysze. Pamiętacie? Paweł mówi, napominam was, to do 2 kobiet było, Ewodię i Syntychę, aby były jednomyślnie w Panu. I bam, wylądowało to w liście apostolskim. I takich przypadków mamy całe mnóstwo. Inna kwestia, że Paweł też się zmaga z tą rodziną i w wielu listach ciągle i na nowo musi potwierdzać swoje powołanie i mówić o tym, że słuchajcie, ale naprawdę mnie Bóg powołał do was i ja mam prawo do was, a oni do was prawa nie mają, bo ja was zrodziłem i tak dalej. To wygląda jak kompleks apostoła, jak jakieś brak uzdrowienia, ale nie, on nie miał ich narzędzi, żeby się uwiarygodnić. On nie siedział u stóp Jezusa, on nie był świadkiem zmartwychwstania. Jedyne co miał, to miał wizję od Boga, żeby tych ludzi głosić, żeby ich wspólnoty organizować i jedyne co mógł powiedzieć, to powiedzieć, słuchajcie, ja wiem co jest wolą Bożą, koniec, tego się trzymam. Ale że nie znajdywał zrozumienia w kościele, to musiał ciągle wracać, ciągle powtarzać i namawiać ich do tego, żeby jednak byli posłuszni Jego słowom. To wygląda tak cienko, jak się czyta. Wiecie, może dla was to jest obce, ale ja jak pastor to czytam, to sobie myślę, nie no, w dzisiejszym kościele się takich rzeczy nie robi. Jak jakiś pastor by tak zaczął gadać w kościele swoim, jak apostoł gadał do tych kościołów, to by wszyscy od niego uciekli, bo by jakiś nieuzdrowiony, jakiś po prostu zakompleksiony, jakieś prawa sobie rości po prostu. Co tutaj tak kombinuje? Przecież jest wolność, nie? W Chrystusie. Możemy robić, co chcemy, możemy słuchać, kogo chcemy po prostu. Człowieku, co cię tak wzięło? Skąd to napięcie w tobie? Dobrze, idziemy do Ewangelii Łukasza, 15 rozdział. I teraz mamy obraz rodziny. Znacie to? Tylko Ewangelia Łukasza przedstawia tą historię. To jest historia o ojcu, dwóch synach. Znacie ją? Tylko w Ewangelii Łukasza, nie ma jej w innych Ewangeliach, nie jest opisana. I tutaj chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na cztery podmioty występujące w tej historii. Powiesz, wow, cztery? Myślałem, że tylko jest ojciec i dwóch synów. Nie, tu są cztery podmioty. Jest narrator, który opowiada tą całą historię. Jest ojciec, jest jeden syn i drugi syn. I słuchajcie, tak żeby było, jak to mówi surprise, żeby to było zalegalizowane, to spokojnie to przeczytam. Łukasza 15 od 11. Potem rzekł. Pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu. Ojcze, daj mi tę część majątności, która do mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju i ten wysłał go do swej majątności wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. Ale wejrzawszy w siebie rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się, podbiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, jedzmy i weselmy się. Dlatego ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżał się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest? Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś rzekł ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, abym mógł zabawić się z przyjaciółmi moimi. Gdy zaś ten twój syn, który roztrwonił majętność swoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczone ciele. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moim jest twoim. Należało się weselić i radować, że ten twój brat był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Tą historię czytamy często tylko z perspektywy, z kilku takich wybranych dla nas i prawdopodobnie najważniejszych perspektyw. Perspektywy zbawienia. Mamy grzesznika, który upadł, i Ojca, który w swoim wielkim miłosierdziu jest w stanie sięgać po najważniejszego grzesznika, tak? Czytamy to w kategoriach zbawienia, ratunku i Bożej miłości. To jest podstawowy płaszczyzna. Natomiast ja bym dzisiaj chciał w kontekście tego Kościół, rodzina, przeczytać to dla was w taki nowy sposób. Może nie przeczytać, tylko skomentować. Pierwsza rzecz, na którą chcę, żebyście zwrócili uwagę, to jest to, że ta cała Trójka jest rodziną, żyje i mieszka razem. To nie jest historia o przekroczeniu Rubikonu między piekłem a niebem. Grzesznik odchodzi, jest skazany na piekło, ale miłość Boża przyciąga go, nawraca się, Bóg go przyjmuje bezwarunkową miłością, ląduje w niebie. To jest jedna z perspektyw, ale druga jest taka, że to jest prawdziwy ojciec, to są jego bracia, oni mieszkają i żyją razem ze sobą. Przed upadkiem żyją i mieszkają ze sobą razem i po upadku są rozdzieleni, ale potem po powrocie znowu mieszkają razem i znowu są razem ze sobą rodziną. I wiecie, teraz tu występuje cztery podmioty, można powiedzieć. Pierwszy to jest narrator. Mimo, że tam jest ojciec i dwóch synów i często się identyfikujemy z tą Trójką, to chcę wam powiedzieć, że najczęściej jesteśmy w tej historii narratorami. Czyli można powiedzieć ewangelistami, kaznodziejami, czyli ludźmi, którzy tą historię opowiadają sobie z ust do ust. Komentują i mają coś do powiedzenia o tej historii. Czytają ją, czytamy Biblię, wiesz, zawsze jak czytamy Biblię, to ona jest na zewnątrz nas, przed naszymi oczami, przed naszymi ustami. Więc to jest jakaś historia na zewnątrz, którą dopiero kiedy się zdecydujemy, to wchodzimy w nią my. Ale dopóki nie wejdziemy, to jest jedna z historii, którą możemy innym opowiedzieć, przez którą możemy podzielić się Ewangelią z innymi. To jest coś, co jest na zewnątrz. Potem mamy grzesznika, druga osoba. To jest ten, który robi co chce. Powiem wam, w Kościele najbardziej go lubimy. Bo to jest ten gościu, który złajdaczył swoje życie, był narkomanem, cudzołożnikiem, alkoholikiem, złodziejem. Przeżył radykalne nawrócenie, Nicky Cruz wychodzi na scenę, prawda, czy jakiś inny były więzień i mówi, słuchajcie, dom miałem taki, rodzice miałem taki, takie, że i byłem mordercą, zabiłem człowieka. I my tak patrzymy i mówimy sobie, nasz Jezus jest mocny, a ojciec jest pełen miłosierdzia. I my tego gościa najbardziej kochamy. Za chwilę wrócę do niego w inny sposób, ale to jest... Często, słuchajcie, w Kościele to jest ulubiony bohater po prostu całej tej historii. Niektórzy mówią, ja bym pastorze powiedział świadectwo, ale ja nie mam świadectwa. No ciekawe, dlaczego uważasz, że nie masz świadectwa? No bo ja nigdy tak nie nagrzeszyłem, zawsze się starałem, nigdy nic dobrze nie zrobiłem. Ani dobrze nie płakałem, ani dobrze się nie śmiałem. Ani dobrze nie grzeszyłem, ani dobrze świętym życzyłem. Takie nic. Więc tutaj ten marnotrawny, to jest gość. Przychodzi do ojca, dawaj połowę, jedzie w trasę, seks, drug and roll i po prostu robi wszystko jak trzeba. A potem jak się nawraca, to znowu robi wszystko jak trzeba, przychodzi, daje sobie ten pierścień wcisnąć, już tańczy przy tamburynach, prosiaka tuczonego, czy tam, prosiaka, że jesteśmy wśród Żydów, woła tuczonego, je po prostu, balety, wiesz, on wszystko robi po prostu pełnią życia. Jak grzeszy, to jak grzesznik, jak się uświęca, to jak umiłowany syn ojca. To jest ten nasz najbardziej ulubiony w tej historii. Później mamy tego syna robola, legalistę. Tego nie lubimy. Tak nas nauczyli ewangeliczni kaznodzieje, że to jest ten właśnie, co już jest długo wierzący, który nie ma miłosierdzia, który po prostu krytykuje, nie rozumie miłości ojca, nie jest w stanie okazać miłosierdzia swojemu bratu. Tak? To jest trzeci bohater. Narrator, grzesznik, robol, legalista. I czwarty, no to jest Bóg Ojciec. Niedościgniony ideał Bożej miłości. Wychodzi na drogę. Kaznodzieje mówią, jak on go zobaczył, że nadchodzi. Prawdopodobnie on miał taki już rytuał, że codziennie wychodził na drogę i patrzał, czy nie nadchodzi. Więc kiedy on się pojawił, to już go zobaczył, bo jego serce już było na tej drodze oczekujące, że tylko kiedy tylko tam będzie tylko chociaż troszeczkę jakiegoś takiego zrywu, to on już tam będzie czekał na niego, żeby go przyjąć. I on mu wszystko wybacza i daje mu szatę i pierścień i sandały i imprezę odpala. To jest nasz Bóg. Halleluja, tatusiu, ty tak i jesteś. Tu mamy czwartego bohatera. A teraz odwrócę wam tą historię o 180 stopni całą i tych wszystkich czterech bohaterów. Rozumiejąc, że to jest historia nie tylko o kulminacyjnym punkcie zbawienia, o przebaczeniu, o łasce, ale jest to również historia o pewnej rodzinie, czyli o Kościele. Najpierw odwrócimy pierwszego narratora, czyli tego w pozytywnej wersji ewangelistę, który opowiada niezwykłą historię. Tutaj narratorem w oryginalnej wersji to jest sam Jezus, bo to on im opowiada tę historię, tak? Ale teraz odwróćmy. A może tym narratorem jesteś ty, który wszystko, co potrafisz zrobić w swoim życiu, to opowiadać, relacjonować, wymądrzać się i mieć swoją opinię na temat rzeczywistości, którą widzisz. Ja uwielbiam to. Jak spotykam się z kolegami i rozmowa nie idzie, to potrzebujemy jakiejś wrzuty. Jaka jest najlepsza wrzuta? A słyszałeś? I robota rusza. Już mamy dwóch narratorów, siedzą i gadają. Ale wiecie, to jest rodzina, tak? Wszyscy chcielibyśmy być ewangelistami, tymi, którzy mówią, którym innym wskażą drogę. Są takie osoby w Kościele, które są nieznośne dla innych, bo zawsze jak jesteś w ich otoczeniu, to oni ci powiedzą, jak wierzyć, jak się modlić, co zrobić. Są ludzie, którzy wiedzą, że najłatwiejsze problemy do rozwiązania to są cudze problemy. I tych problemów są gotowi rozwiązać jak najwięcej, czyli cudzych. Własne są zbyt trudne. Wiecie, i my mamy w rodzinie naszej zawsze jakąś porcję albo dozę w nas samych, mówiąc uczciwie, tego narratora, który patrzy i nie myśli, co ja mogę zrobić, tylko jak opisać rzeczywistość i co, jaką historię opowiedzieć o innych. Narrator kościelny. Okej? Okay? Powiedzcie mi, czy to coś wnosi do życia Kościoła? Czy to coś daje? Nie, to bardzo dużo psuje, ponieważ mówienie psuje najwięcej. Mówienie psuje najwięcej. Nawet nie wiemy, gdzie to płynie. Jaką to robotę robi. Jaką to niewiarę buduje. Jakie to zniechęcenie buduje. Jeżeli jesteśmy rodziną, to musimy widzieć, kiedy, w jakich sytuacjach jesteśmy tymi opisującymi rzeczywistość cały czas. Ja oczywiście tutaj, żeby od razu było na początek, powiem, ja siebie odnajduję w każdej roli, w tej pierwszej, bezbożnej narratora bardzo dobrze. Jestem pastorem, przychodzę, chcę, żeby wszystko hulało, więc cały czas patrzę i staram się wyciągać wnioski, omawiać to jednych, omawiać z drugimi i po prostu, żeby jakoś rzeczy pchnąć do przodu. Więc sam w tym miejscu jestem, ale chcę, żebyście też siebie szczerze potraktowali i zobaczyli, na ile jesteście tymi właśnie recenzentami, tymi, którzy relacjonują, tymi, którzy opisują to właśnie życie Kościoła. To jest pierwszy bohater, odwrócony. Drugi, grzesznik. Jakbyś Aurelia mogła drzwiczki zamknąć. Drugi to jest grzesznik. Mówimy tak, no fajnie, fajnie, ale teraz zobacz. A może to jesteś ty? A może to jesteś ty, który nie wie, ile ma, dopóki tego nie straci? Kiedy my się dowiadujemy, że coś było warte, to co nas otaczało? Kiedy? Wtedy, kiedy to tracimy. Wiecie, wszyscy potencjalnie jesteśmy tymi synami marnotrawnymi. Bo mamy to wielkie bogactwo i nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że je mamy. Jesteśmy gotowi je po prostu utracić. Już wam opisałem tą historię. Pamiętacie, jak był pogrzeb mojego taty i co moja mama za trumną mówiła, kiedy szliśmy przez cały cmentarz, jakiś kilometr za trumną, moją siostrą trzymaliśmy moją mamę pod pachą. I to, co zapamiętałem najbardziej, to jest jej monolog do taty, który jechał, jego ciało jechało na trumnie. Najlepszy tekst to był ten: po coś ty mi umarł? Już wolałabym, żebyś był, żebyś się kłócił ze mną, żebyś siedział z tą skwaszoną miną w domu. Ale żebyś był. My żeśmy do siostry tak okiem mrugali. Ona też do nas się uśmiechała. Przez łzy płakała, gadała do niego. Do nas się uśmiechała. Później już parę lat po śmierci do niej mówię: mamo, pamiętasz na tym pogrzebie, co ty gadałaś? Mówiłaś, że po prostu, że lepiej, żeby był nawet taki kłócący się, zrzędzącym, ale lepiej, żeby był. Pamiętasz, co ty go mówiłeś? Ona mówi, ty naprawdę tak myślałaś? Ona po jakimś czasie, ona mówi, wiesz co, naprawdę. Mówi, naprawdę, przeżyliśmy, ile oni, 35, około 40 lat ze sobą przeżyli. Była świadoma wszystkich dysfunkcji swojego małżeństwa, wszystkich kryzysów. W momencie, kiedy on umarł, to w tym momencie ona sobie zdała z tego sprawę, co się teraz stało. Więc grzesznik, to nie jest tamten grzesznik, bohater, którego lubimy. Może to jesteś ty, który nie zdaje sobie sprawy z tego, co ma, dopóki nie straci tego, co ma. I nie znajdzie się jako rozbitek bez relacji. Dlatego Kościół, słuchajcie, to jest coś, co się ma. Czego się nie widzi, że się ma. Dopóki się tego w jakiś sposób nie zacznie tracić i nie stanie się człowiek rozbitkiem. Trzecie. Ten legalista, tak? Nim nie chcemy być. I mamy negatywne zdanie. Ale obróćmy go, również tego legalistycznego brata o 180 stopni. A może to jesteś właśnie ty, który pracując w kościele jedziesz na resztkach paliwa. Chodzisz do kościoła, bo masz dyżur i się zobowiązałeś. Nie chcesz zawieść swojego pastora i być zawsze na czas. Czy źle robisz? Czy robisz bardzo dobrze? I powiem ci, że w tym momencie, jeżeli to jesteś ty, to ty też najbardziej cierpisz od tego marnotrawnego syna, który nie wiedział, co ma i sobie poszedł. Świetne słowo Magda Proda powiedziała w Hernhut, Iza mi dała przysłuchać, powiedziała, że nie tylko Jezus cierpiał z powodu zdrady Judasza, ale bardzo cierpieli pozostałych 11 apostołów. Takie rzeczy dzieją się w kościele. Może to ty jesteś tym, który właśnie wie, że tu jest miłujący ojciec, tam jest ten gościu, który odszedł, któremu trzeba okazać łaskę i jak wróci, trzeba się do niego uśmiechać, ale tak naprawdę to ty zostałeś tutaj przy robocie. I to nie jest fajne położenie, a z drugiej strony nie wyrwiesz się z tego, nie powiesz teraz tak, to ja też. Ojcze, dawaj mi moją połowę. A ojciec powie, stary, już tylko połowa została, właśnie w niej mieszkamy. Już nie masz takiej opcji, tamten miał taką opcję, ty nie masz. I zaczyna się rozwałka. Więc wiesz, dobrze jest, odwracając historię, będąc tym drugim bratem, zostać, pracować i wykonać swoją robotę do końca zgodnie z tym, do czego Bóg powołał, mimo tego, że fajnie nie jest, bo jest słabo i źle się czujemy. Ale teraz dochodzę do miejsca kulminacyjnego i od tego zaczęło się całe konstruowanie mojego kazania na temat Kościół-rodzina. Ojciec. Czy wy wiecie, że Bóg powołuje nas do tego, żebyśmy to my byli też ojcem w tej historii? My myślimy, Bóg ojciec, który przebaczył, ma bezwarunkową miłość. Jeden pastor, stary pastor, starszy ode mnie o 15 lat, w tym tygodniu mi to powiedział. Powiedział, Marek, najtrudniejsze jest to, że z tych wszystkich czterech bohaterów tej przypowieści, te trzy role narratora, grzesznika, legalisty, robola w swoim życiu już przerobiłem intensywnie. Natomiast tej czwartej, ta czwarta jest dla mnie jak piekło. I do tego miejsca nas powołuje Bóg, żebyśmy byli tak jak On, żebyśmy byli tak jak Ojciec. Jeżeli jesteś ojcem w rodzinie, jeżeli tutaj chcesz być ojcem, a do tego wierzysz, że Bóg nas powołuje, bo nas powołuje, żebyśmy szli w stronę Jego podobieństwa, to widzisz narratorów, którzy opowiadają historię o Kościele. I co możesz z tym zrobić? Nic nie możesz z tym zrobić. Nic nie możesz zrobić z ptakami, które fruwają. Jak mówimy w kazaniach, możesz tylko nie pozwolić, żeby tobie gniazdo zrobiły. Ale nie możesz ich wygonić. Ptaki są ptakami. Nietoperze są nietoperzami. Szerszenie są szerszeniami. To wszystko lata, nic z tym nie możesz zrobić. Ale jeżeli jesteś ojcem, to trwasz. Jesteś jak skała, kochasz, rozumiesz, wybaczasz i robisz wszystko tak, jak trzeba. W tym tygodniu oglądałem film o matce, która odwiedzała swojego syna w więzieniu, który kogoś zgwałcił i kogoś zamordował. I ona, będąc matką tego człowieka, odwiedziała go. On był na dożywociu. Patrzyłem na to i mówiłem sobie, jak to możliwe? Co to jest? Dlaczego nie machnęła ręką? Dlaczego nie napisała mu listu, że go więcej nie odwiedzi? Co on zrobił ze swoim życiem? On ją zanieczyścił tym swoim postępkiem. A ona przez całe życie jeździ tam do tego więzienia, wozi mu paczki i dopóki będzie żyła, będzie go odwiedzała w tym więzieniu. To jest Bóg Ojciec. I to jest nasze powołanie w Kościele. Ilu wśród nas będzie takich, którzy podejmą tą czwartą rolę? Jeżeli ją podejmiemy, to naprawdę stajemy się rodziną. Apostoł Paweł modli się i mówi, że zginam moje kolana przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Aby Chrystus był utwierdzony w naszym duchu i Jego miłość była objawiona. To jest ta rola, którą mamy pełnić. Ale teraz zobacz, ten ojciec również, to jest ojciec, który w momencie, kiedy wszystko się trzęsie, kiedy ktoś bierze połowę swojego majątku i odchodzi, to on nie mówi w tym momencie: co? To na tym miał polegać moje kochanie? Że on sobie po prostu bierze co chce, zawija się na pięcie i znika? To na tym? Jak ja bym wiedział, że na tym polega miłość i bycie moim ojcem, bym się na to nigdy nie pisał. Ostatnio słyszałem w jakiejś audycji ekologicznej, że Brigitte Bardot powiedziała, że wolałaby urodzić psa niż własnego syna. Taka aparatka. Ja się nie pisałem na bycie takim rodzicem. I znoszenie, i cierpienie, i rozumienie. Wiesz, wobec tego grzesznika marnotrawnego, czy tak się potrafimy zachowywać wobec siebie, wobec własnych słabości i ułomności, przechodząc na tym? Ja wam powiem, dla mnie to jest po prostu piekło. Ja bym powiedział, no dobra, okej, nie znał Jezusa, żył jak pies w świecie, cudzołożył, grzeszył, po prostu robił co chce. Niech się Bóg nad nim zmiłuje, jak przyjdzie, uklęknie, tu go w wodę wsadzimy, ochrzcimy go, będzie żył jak chrześcijanin. Ale ja tak nie mam takiego komfortu. Przychodzą ludzie w kościele i mówią, pastorze, tylko tobie mogę to powiedzieć. Kurde, po prostu za jakie grzechy tylko mi? Za jakie grzechy tylko mi? Niech on to powie wszystkim. Nie powie wszystkim, się wstydzi, bo to straszny grzech. Opowie mi. Jak mi opowie, to czego oczekuję? Że co ja powiem? Że Bóg jest dobry. Że Bóg wybacza, że Bóg odbudowuje. A ja patrzę i mówię, to jest moja rodzina? To jest moja rodzina? Żeby się to nie wydało tylko. Że takiego człowieka mam w kościele. Po prostu, dobra, wyznałeś, tylko nikomu o tym nie opowiadaj. Ja nie chcę takiego kościoła prowadzić. To jest ojciec. Ale on ma jeszcze kolejną rolę, bo on ma tego, który jest w kościele, pracuje i uważa, że z nim wszystko w porządku. I on przyjdzie i powie, ojcze, będziemy strukać ten kościół dalej. Ja nie jestem jak tamci grzesznicy, co odeszli, poszli sobie. Ja jestem ten, który tu pracuje. A ja patrzę po prostu na tego gościa i mówię sobie, Boże, nie daj mu kariery w tym zborze. Bo będę pierwszym, któremu on odgryzie głowę, jak go wytrenuje. Jeszcze jedna rola. Teraz trzeba tych dwóch. Tego, który ma wszystko w nosie, odchodzi z kościoła, idzie sobie, gdzie pieprz rośnie i ma przyjemny czas. Muszę namówić tego, który został i haruje, żeby o tamtym źle nie mówił. bo to jego brat jest. I co z tego, że odszedł? Bóg go też kocha. Pastorze, ale powinniśmy się jakoś zintegrować. Przecież my jesteśmy Kościołem, no ciśnijmy w jedną stronę. Jezus powiedział, że podziały muszą przyjść, żeby się okazało, kto jest prawdziwie wierzący. Nie, to apostoł Paweł. Ale Jezus też powiedział, że nie przyszedł przynieść pokoju, ale mieć, żeby przynieść rozdzielenie. Ja mówię, dobra, może Jezus przyniósł miecz, ale ojciec nie przynosi miecza. Ojciec przynosi przebaczenie, zrozumienie, wyrozumiałość dla wszystkich. Dla ambitnych, którzy chcą cisnąć, coś zbudować, coś zrobić. Dla plotkarzy, którzy ciągle recenzują, gadają, plotkują. I dla tych, którzy się w grzechu swoim odwracają, buntują i znikają. I słuchaj, i co możesz zrobić? Nic nie możesz zrobić. Jedyne, co możesz zrobić, to być jak skała, być jak Piotr, być w swoim miejscu, kochać dalej i nic nie zmieniać w swoim życiu. I teraz wiecie, to bycie ojcem, to co jest podsumowaniem tej całej historii, to jest droga do uleczenia każdej dysfunkcji rodzinnej. Bo ona się zaczyna od ojca. Jeżeli ten, który jest ojcem, potrafi pozostać dalej ojcem, to cała rodzina będzie zdrowa. Ale też z drugiej strony, jeżeli patrzymy na różne role, które pełnimy w ciele Pana Jezusa, im większa liczba z nas będzie chciała być tymi ojcami, którzy patrzą, kochają, nie recenzują, nie znikają, ale też nie próbują się wykazać cielesną gorliwością na pokaz, ale naprawdę potrafią kochać, tym uzdrowienie będzie przychodziło szybciej i piękniej. Pomyślcie sobie o waszych fizycznych rodzinach. Co może przynieść uzdrowienie do waszych fizycznych rodzin? Tych cioć, wujków, teściów, szwagrów, ćwiekrów, kuzynów, o których wspominałem na początku kazania. Jaki cud musiałby się wydarzyć, żeby tamci ludzie zasiedli pod jedną wiatą na wspólnej imprezie, zjedli razem jedzenie i dobrze ze sobą się poczuli, razem zaśpiewali, razem się pośmiali i razem się wyściskali. Co musi tam się wydarzyć? Powiem wam, to samo musi się wydarzyć w Kościele. Musi się wydarzyć cud bezwarunkowej miłości, przebaczenia, zrozumienia i trwania w miejscu swojego powołania. Też ta historia z tego tygodnia. Słyszałem o pastorze z dużego polskiego miasta, którym z dnia na dzień zmalał o jakieś, ile to jest? O 40? Nie. Tak, o 40% z dnia na dzień ludzi odeszło. Prowadził duży kościół i 40% z dnia na dzień przyszli i powiedzieli, że mu odchodzą. I poszedł, to był duży kościół. Całe życie ten człowiek pracował przez 30 lat na ten kościół i to był duży kościół w dużym mieście polskim. Poszedł, usiadł, wziął kartkę, napisał list do swojego prezbitera naczelnego i powiedział: rezygnuję, zrobiłem co mogłem, to jest koniec. A potem się zaczął modlić przed Bogiem. Ktoś mu powiedział, jakiś jego przyjaciel powiedział tak: wiesz co, jak się powołałeś na bycie pastora, to możesz się i odwołać. A jak ja cię powołałem, to ja ciebie odwołam. Wtedy, kiedy będę chciał. I słuchajcie, i on później do tego pastora, swojego przełożonego, któremu wysłał tę rezygnację, zadzwonił, że on prosi, żeby nie czytał, żeby to podarł przed czytaniem. I słuchajcie, i świetnie, bo w najbliższym roku jego służby już się 60 osób nawróciło po tym, kiedy uwierzył, że to Bóg go jednak powołał, a nie on sam siebie powołał. Ale to jest historia dla każdego z nas. Czy po prostu będziemy w relacji z Bogiem chcieli być nie tylko marnotrawnymi, którzy wrócili i spijają rosę z miłosierdzia Ojca. Będziemy nie tylko tymi, którzy zasuwali legalistycznie i dali się przekonać Ojcu, że jednak wszystko do nich należy i mimo, że nie byli tymi marnotrawnymi, ale tymi harującymi, to jednak przeszli uzdrowienie wewnętrzne i weszli w łaskę i w bezwarunkową miłość Ojca. Ale jak wielu z nas zdecyduje się na bycie tymi, którzy są ojcami, którzy zawsze kochają bez względu na to, co robi reszta rodziny i stają się fundamentem dla pozostałych. Wiecie, ja wierzę, że tego Bóg od nas oczekuje. Bóg oczekuje od nas niemożliwego. Bóg oczekuje od nas cudów. Ktoś powiedział, jeżeli twoje marzenie o twoim powołaniu jest możliwe przez ciebie do zrealizowania, to to jest za małe powołanie. Boże powołania zawsze są niemożliwe do zrealizowania. Są przekraczające nasze możliwości. Amen. Powstańmy.